Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin.
W tym mijającym tygodniu tak naprawdę chyba częściej pracowało nam się, jeśli chodzi o pracę w terenie. W deszczu jednak, drodzy Państwo, a kiedy już zaświeciło to słońce, nie było go za dużo, no to jednak tak już nam gdzieniegdzie zapachniało, myślę, że wiosną. A jak u Państwa pogodowo? 801 50 10 22, także 81 743 7383. My już od wczesnego poranka zapracowani. Piotr Wierzch ten program zrealizuje i kłaniająca się sprzed mikrofonu Magdalena Lipiec-Jaremek. Mówimy Państwu dzień dobry i pracujemy.
U nas troszeczkę my inaczej pracujemy, na innych zasadach. Nie ma czegoś, czy lepiej, czy gorzej. Jeżeli jest możliwość, to sobie przekładamy, prawda? Jakąś pracę, ale takie rzeczy jak na przykład, jeżeli jesteśmy umówieni na przykład na wydatek drewna, czy po prostu terminowo z przewoźnikiem, prawda, czy z odbiorcą, no to tutaj nie ma jakichś tam okoliczności łagodzących. Musimy wyjść w teren, nieważne czy pada, czy nie pada, i swoje zrobić.
I swoje oczywiście robimy. Robi także pan leśniczy Waldemar Malicki z leśnictwa Głuchy, teren nadleśnictwa Józefów, drodzy Państwo. No i taka nazwa miejscowości, jak i właśnie kancelarii leśnictwa i leśnictwa samego jako takiego Głuchy. Skąd taka nazwa? Z czym się Państwu może kojarzyć? 801 50 10 22, także 81 743 7383. Rzeczywiście brzmi tak dosyć tajemniczo ta nazwa i dla tych, którzy lubią na przykład różnego rodzaju legendy roztoczańskie, myślę, że to będzie taka dobra pożywka, żeby także coś literackiego na ten temat wymyślić.
Kowaliki, sikorki, no to no wiadomo, to są stałe, stali lokatorzy. No było już taki moment, kiedy się czarno zrobiło, tak no nie wiadomo, wiosna, nie wiosna, sam miałem problemy, czy to już wiosna jest. I dzięcioły przylatują sobie, no także no, gwarnie jest wesoło, także oprócz tego, że i czasem człowiek tutaj przyjdzie też coś załatwić, jakąś sprawę, to przeważnie na ptaki zawsze możemy liczyć.
I rzeczywiście głucho tam w tym leśnictwie Głuchy, jak podkreśla pan Waldemar Malicki, leśniczy tegoż właśnie miejsca, drodzy Państwo, tylko i wyłącznie na ptaki jak najbardziej można liczyć, zwłaszcza, że gdzieniegdzie już tak zaczęły nam wczesnowiosennie poćwierkiwać. I też, tak jak zaznacza pan leśniczy, no tam nie ma zbyt wielu okazji do tego, żeby zbyt dużą liczbę osób przedyskutować różnego rodzaju tematy, bo jednak w tej głuszy leśnej niekoniecznie można spotkać człowieka, no chyba, że przychodzi z jakimś interesem właśnie do kancelarii, bądź też w sezonie turyści jak najbardziej też do drzwi tej kancelarii pukają, między innymi z prośbą o szklankę wody, i takie sytuacje też się zdarzały, będziemy do tych opowieści powracać. A na początek pan Jan z Zamościa, informacje pogodowe, dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktor, witam serdecznie panią, wszystkich radiosłuchaczy, koleżanki i kolegów, którzy z wielką ciekawością słuchają opowieści i współrealizują program. Więc jeśli chodzi o Zamość, w tej chwili aktualna sytuacja jest następująca. Jeśli chodzi o temperaturę, na moich termometrach jest plus 7, czyli to odczuwa się, wie pani, jak się chodzi na przykład w moim przypadku z psami, to ciepło jednak dociera do, myślę, że do każdego człowieka. Ale sytuacja jest pogodowa, jest zmienna, dlatego że w tej chwili jest zachmurzenie całkowite, aczkolwiek jakoś nieśmiało, być może, że za godzinę, za dwie czy za kilka godzin słońce przedrze się przez tą warstwę chmur, całkowite oczywiście zachmurzenie. I nie ma, o dziwo, nie ma wiatru, bo wiatr też znienacka, prawda, na nasze tereny wkracza.
Tak, dawał nam się we znaki, silny, to prawda.
A dzisiaj już nie. I jest na chodnikach, jest sucho, także można spacerować, zachęcam. Na przykład nie będę tutaj reklamował pewnych obiektów, które są przedmiotem zainteresowania nie tylko Zamościan, ale i między innymi Radia Lublin i pani redaktor, która była, odwiedziła Zamość chyba ze 2 albo 3 tygodnie temu, nie dalej.
Ja jak najbardziej.
Ja byłem wczorajszym, także przypomniałem sobie, wie pani, to takie lata młodzieńcze, kiedy było się w szkole średniej, czyli w liceum, pierwszym liceum ogólnokształcącym, które wróciło w dawne, że tak powiem, pielesze.
Miałem Akademia Zamojska, być. O tym tak, mówimy i też jak najbardziej właśnie, polecamy.
Tak, rozmawiałem też z uczniami, którzy są zachwyceni tym obiektem, w którym mają szczęście pobierać naukę. Także krótkie resume, jak to ktoś powiedział kiedyś, że podkasuje się nieładnie mówiąc, czyli takie przebłyski już pojawiają się, wie pani, jaśniejszych warstw chmur, czyli mam nadzieję, że gdzieś może w okolicach południa będziemy mieli okazję dojrzeć słońce w pełnej krasie.
I tego sobie życzymy. Wszystkiego dobrego, panie Janie. Pozdrawiam serdecznie. Proszę. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia. A razem z nami jest także pan Krzysztof, który do nas napisał na adres las@radiolublin.pl. Jeśli chodzi o pogodę, to jestem właśnie w tym momencie pomiędzy Lublinem a Lubartowem w okolicach akurat miejscowości Niemce. Temperatura wynosi 8 stopni, deszcz nie pada, słońca nie ma, zachmurzenie duże. Bardzo dziękujemy za te informacje i razem z nami jeszcze pani Marianna. Halo, halo, dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry radiosłuchaczom. No w mojej tutaj okolicy, w moim rejonie temperatura wynosi plus 7 stopni Celsjusza. No jest takie częściowe zachmurzenie nieba, troszeczkę mży, deszczyk, ale być może, że troszeczkę tam się słoneczko przebije przez chmury. A co w okolicy, co w lesie się dzieje? Już nie słyszę zawodzącego, smutnego głosu puszczyka zwyczajnego, który wcześniej zapowiadał coś radosnego, czyli wychowywanie potomstwa. Prawdopodobnie już jego wybranka wysiaduje jaja. No, puszczyk według mnie jest zwiastunem wiosny, podobnie jak skoronek polny, czyli rolak zwany również bożym śpiewakiem. Już głos taki właśnie podniebny w locie godowym, głos skowronka, to już słyszałam w połowie lutego. Rozlegał się nad polem, nad łąką i właśnie dzięki obrączkowaniu wiadomo, że skowronki są bardzo wiernym swoim terenom lęgowym. One latami powracają w to samo miejsce, a w ich śpiewie, takie świergotanie, trele, słychać właśnie, można rozpoznać naśladowanie głosów innych ptaków. Znad podmokłej łąki, pod lasem, dobiega klangor żurawi. Mówił mi znajomy, który tam mieszka właśnie w pobliżu lasu i tej łąki, gdzie on na co dzień widzi te właśnie żurawie, że już niektóre samce, koguty, przemieszczają się samotnie, gdyż ich partnerki już wysiadują jaja. A w słoneczne dni bogatki i zięby swymi pięknymi wiosennymi głosami już koncertują, a głośno rozmawiają wróble, a dzięcioły w lasach i tutaj również na antenie telewizyjnej sąsiada już grają właśnie na swoich instrumentach. Na oziminie pod lasem dostrzegłam bodajże wczoraj rudel saren, było ich 8-10, z daleka widoczne były ich te białe lustra. Natomiast z zagajnika sosnowego wyszedł potężny, silny, okazały łoś. Być może był to byk, który już zgubił swoje łopaty, rosochy, a być może była to klępa. Widziałam również zaloty wiewiórek. 3 samców uganiało się za samiczką. a z zarośli zaraz w pobliżu wyfrunęły dwa koguty w lesie. A więc cóż, kwitnie leszczyna, już pyli, na wierzbie znajdują się dorodne bazie. Nawet zauważyłam, że sójka zerwała właśnie takie, zrywała te kotki i odfruwała do lasu. Natomiast runo leśne ozdobione jest kwitnącymi przylaszczkami. A mój ogródek stroją śnieżyczki przebiczniegi, krokusy. A poza tym jeszcze właśnie kiełkują tulipany, narcyzy i wiele jeszcze innych roślin. A co w karmnikach? Zdecydowana większość karmnikowych gości nie rezygnuje z oferowanych im dań. Nadal je tam dokarmiam, bo z rana już i dzisiaj wyszłam na powietrze, więc krzyk, świergot, prośba o śniadanie. Więc najbardziej im smakuje słonecznik, dzięciołom, modraszką, świeża słoninka i masło. A właśnie w otoczeniu już dostrzegam właśnie jakiś powiew wiosny. Ale co jeszcze ciekawe, wczoraj w pojemniku kąpała się sójka, a któregoś tutaj też dnia poprzedniego już się wykąpały dwie bogatki w pojemnikach z wodą. Oczywiście tę wodę taką letnią wystawiam, żeby nie była bardzo zimna. Więc już dostrzegamy ten powiew wiosny. No zobaczymy, jak to będzie dalej, panie redaktor, proszę państwa. No na razie można wiele już dostrzec w otoczeniu. No i czekamy na marzec, czekamy na tę piękną wiosnę, która to naprawdę jest przepiękna pora roku, którą naprawdę chyba wszyscy ją lubimy, kochamy. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękujemy pięknie, pani Marianno, do usłyszenia jak najbardziej. I jeszcze jeden mały suplement do tego, o czym mówiła pani Marianna. Pan Waldemar, który także do nas napisał na las@radiolublin.pl. Po kilkadziesiąt żurawi leciało już na północ. Gmina Skierbieszów, to było w niedzielę 18 lutego rano, a w czwartek 22 lutego pomiędzy 14 a 15 również można je było zaobserwować. Drodzy państwo, notujemy skrupulatnie, przekazujemy profesorowi Grzywaczewskiemu te wszystkie notatki wczesno tak naprawdę wiosenne, jeśli chodzi o żurawie. Zresztą tak jak państwo słyszeli w rozmowie z profesorem, sam był zaskoczony, że ten rok przyniósł taką ciekawostkę, że tak naprawdę to już w lutym, a nie w marcu, bo z marcem się te żurawie powinny nam kojarzyć, a tu proszę bardzo, one tak szybciutko w tym roku się pojawiły. Jeśli chodzi o wieś Głuchy i generalnie jeśli chodzi o miejscowość i samą leśniczówkę i kancelarię leśnictwa Głuchy, no to jak najbardziej mają państwo dobre skojarzenia, drodzy państwo. No tam troszkę taka leśna głusza jest po prostu i tak też to tłumaczy pan leśniczy Waldemar Malicki z Nadleśnictwa Józefów, jeśli chodzi o samo leśnictwo Głuchy, że tam tak naprawdę słychać tylko i wyłącznie właśnie owo ptactwo. Zupełnie inaczej niż u nas w radiu, bo u nas w czasie audycji przede wszystkim słychać radio słuchaczy. Halo, halo, dzień dobry. Halo, kłaniamy się pięknie.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witamy serdecznie pani Krystyno.
A, dzień dobry. Pani redaktor, ja dzwonię właśnie z tą wsią Głuchy, pochodzi od nazwy Głuszca, a Głuszec, jak ma te swoje toki, czyli jak ma ten na wiosnę terasie, które zaczynają właśnie na początku marca, no teraz to taki wcześniej to wszystko zaczęły robić, więc głuszec jest głuchy. On nie reaguje na żadne swoje tam, co się wkoło niego dzieje, ale oprócz tego to ptak, ten głuszec bardzo dobrze słyszy, tak jak inne ptaki. I tak sobie tą miejscowość Głuchy nazwę skojarzyłam.
Bardzo dobrze, pani Krystyno. Głuszem. Jak najbardziej też o to chodzi. Chodzi też o taką głuszę leśną, więc nam się to wszystko łączy. Tak. A rzeczywiście Nadleśnictwo Józefów to jest to nadleśnictwo, które wraz z Nadleśnictwem i Biłgoraj, i Janów Lubelski prowadzi tak naprawdę ochronę i restytucję, jeśli chodzi właśnie o owego głuszca na tym terenie. I przygotowali dla państwa właśnie w prezencie od pana nadleśniczego z Nadleśnictwa Janów Lubelski, pana Waldemara Kuśmierczyka, mamy wspaniałe zdjęcia, które mogłyby być obrazami. To jeszcze coś piękniejszego niż tak naprawdę kalendarze. I pozwoli pani Krystyno, że właśnie taki folder pełen zdjęć do oprawienia z owym Głuszcem w lesie, więc mamy tutaj i piękny leśny krajobraz, ale też i tego niesamowitego ptaka. Zostawię w recepcji Radia Lublin na pani nazwisko, także taki prezent niesamowity, też szalenie artystyczny. To są wysokiej jakości zdjęcia artystów przyrodników, fotografików przyrody. Zostawiam właśnie dla pani. To jest dobre myślenie.
Także... Dziękuję, pani redaktor, serdecznie dziękuję właśnie. Ja mam tylko jakiegoś sobie tam tego Głuszca wyszytego, ale trochę to był jeszcze, trochę mogłam mu dać innych kolorów, ale trudno, Głuszec jest.
To teraz na tych fotografiach, tak, będzie można się przyjrzeć naprawdę. Dokładnie.
Więc takie moje skojarzenie, poznam te ptaki.
Świetnie, oczywiście, że tak. Bardzo pięknie dziękuję i zapraszamy. Dziękuję na spacery do tych wszystkich trzech nadleśnictw, czyli oczywiście i Janów Lubelski, i Biłgoraj, ale także i Józefów. Może zdarzy się państwu spotkać gdzieś na trasie właśnie owego Głuszca, choć proszę uważać, bo to ptak, który się chowa i jest bardzo skryty. Poza tym, jeśli chodzi o prowadzenie właśnie tej gospodarki polegającej na tym, żeby jak najpiękniej go odrestaurować niejako na nowo w lasach, jednak leśnicy starają się mu dać taki spokój, prawda? Więc raczej tam strzałek dla turystów, że tutaj można spotkać Głuszca, państwo na swojej trasie nie napotkają. Ale samo leśnictwo Głuchy także z taką głuszą i dziczą leśną kojarzy się samemu panu leśniczemu tegoż leśnictwa, Waldemar Malicki.
Ja myślę, że oddalona wieś od innych wsi, pomijając, tu było kilka przysiłków, to w sumie Borowiec, jedna z części Borowca nazywała się Głuchy i tak tu zostało już. Następna były Kozaki, Borowe Młyny, jeszcze jakaś miejscowość była, nie pamiętam, to było bardzo dużo budynków, tylko w czasie II wojny światowej Niemcy zniszczyli w związku z tym, że to była ostoja dla partyzantki i cała wieś została zniszczona. I Głuchy w związku z tym, że oddalona wieś od najbliższych w środku lasu, Głucho, wszędzie Głuchy. Cicho, wszędzie.
Co to będzie?
Co to będzie? No, znamy to, tak?
Oczywiście. My z panem leśniczym znamy. Głucho wszędzie, ciemno wszędzie. Co to będzie? A czy państwo kojarzą, jakie nam się tutaj rymy nasunęły? To tak przy okazji oczywiście naszych rozmów typowo przyrodniczych, takich turystyczno-przyrodniczych, ale też i dotyczących gospodarki leśnej. Proszę bardzo, leśnicy to są tacy ludzie i panowie leśniczowie, z którymi nie tylko o gospodarce, nie tylko o przyrodzie, pod różnymi aspektami można porozmawiać, ale także do literatury polskiej, to nawet do klasyki. Czy państwo kojarzą te słowa? 801 50 10 22, także 81 743 7383. Razem z nami pani Henryka. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że tutaj u nas na Podlasiu jest jeszcze cicho wszędzie, smętnie wszędzie, chłodno wszędzie. Ten rym, który pani powiedziała, to jest z Wyspiańskiego Wesela, ale ja bym powiedziała, że tutaj jest takie jeszcze, nie słychać tej wiosny wcale koło mnie. Jest jeszcze, wczoraj byłam na łąkach smutno, szaro, jeszcze tylko żurawie szaleją po prostu. I co mnie w tym roku bardzo dziwi, że te żurawie podchodzą bardzo blisko domu. No wczoraj dwa żurawie chodziły ode mnie w odległości, nie wiem, może 100 metrów i wcale się nie boją. I tak mają donośny głos, potem jak ja już tak bardzo blisko podeszłam, to się zerwały do góry, ale z tak ogromnym krzykiem, jak gdyby miały pretensje, że ja im przeszkadzam. No i ja tutaj państwo opowiadają o tych krokusach, u nas nie, u nas dopiero zielone główki gdzieś tam się wychylają z bardzo mokrej ziemi, na łąkach, na polach, kałuże jeszcze, nie wiem czy one są po śniegu, codziennie tutaj pada deszcz. Także pachnie pięknie ziemia, słuchamy ciszy, takiej ciszy jak tutaj już mało gdzie można zastać. Ptaki nieśmiałe bardzo, szaleją tylko kruki, jakieś tańce odprawiają na niebie, ale to tak jakoś mi się złowróż mnie dziwnie kojarzy, natomiast tak jest I gdyby nie te żurawie, no to człowiek by myślał, że jest w jakimś zamkniętym, cichuteńkim, jakimś wyciszonym, wygłuszonym pomieszczeniu. Nie ma. Ja tu jeszcze nie widzę i nie czuję ciepła i radości wiosennej. Tylko to jest taki typowy okres przedwiośnia według mnie. To też cieszy, bo to jest takie nabieranie trochę sił przed prawdziwą wiosną. Pozdrawiam serdecznie z Przegalin Dużych.
A my się cieszymy, że właśnie pani w przyrodzie jest i chłonie to wszystko, nawet jeżeli jeszcze tak nie do końca, jak pani zaznaczyła, czuć, widać i słychać tę niesamowitą wiosnę, na którą oczywiście czekamy, ale ten rysunek tego wszystkiego, co dookoła, wspaniale jak zawsze nam pani oddała. Bardzo serdecznie dziękujemy pani Henryko, pozdrawiamy. Powracamy do usłyszenia, powracamy do naszego tekstu, bo tutaj taka mała pomyłka wdała się. Jeśli chodzi o odpowiedź pani Henryki, ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Skąd ten cytat, pani Lucyno? Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa. Oczywiście z Dziadów Adama Mickiewicza.
Brawo. Oczywiście, że tak. Nie będę dopytywała, o którą część Dziadów chodzi. A może pani wie?
To już jest zupełnie...
Tak, jak najbardziej tak. Część druga. No i kto wypowiada te słowa, bo to też jest znamienne, bo tak jak ja razem z panem Leśniczym, no to już nas dwoje na dwa głosy, czyli no duet, prawie chór, bo to wypowiada właśnie chór, prawda? W Dziadach w części drugiej, więc jak najbardziej tak. To taki znamienny cytat. Ja muszę powiedzieć, że on mi się bezpośrednio kojarzy już ze świętej pamięci polonistką, która właśnie wtedy, kiedy lekcje w naszej szkole rozpoczynały się no taką ciemnicą o 7:30, pierwszy był język polski, jeszcze zanim zapaliła światło w naszej sali lekcyjnej, to właśnie wypowiadała te słowa i one chyba bardziej dzięki temu nam się wryły w pamięć, ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, niż samo opracowywanie tekstu, które też jak najbardziej oczywiście jest też ale nieważne. Jestem zachwycona, że pani też tak w sobotę o poranku, też niezbyt widno i słonecznie, a już pani ma taki jasny umysł, że od razu odgadła, że to Dziady, część druga, Adam Mickiewicz oczywiście. Gratuluję, a czy jakieś obserwacje poza literackimi, przyrodnicze pani prowadzi, pani Lucyno?
Oczywiście, że tak. Ja mam swoją działeczkę i dzisiaj udało mi się po 4 rano się obudzić. No, przebiśniegi już dawno kwitną w moim ogródku, bo jest akurat ciepło, ale na działce też już od ponad tygodnia już wzrastają, kwitną przepięknie nad rzeką Czerniejówką, jak ktoś chce się przejść wzdłuż działek, chociaż to tam też bardzo ładnie rosną. Ale dzisiaj przepięknie, po 4 rano ptaki śpiewały, ja mieszkam przy dość ruchliwej ulicy i słychać szum samochodów, o 4 rano jeszcze nie jeżdżą, więc cudownie tutaj z jednostki przy Kruczkowskiego, przepiękny śpiew ptaków. Głuszca nie miałam okazji widzieć, ale na działkach często pojawiają się bażanty i kurapatwy. Kurapatwę ciężko dojrzeć, ale bażant jest często spotykanym gościem. Nawet łosia mamy po działkach. Czasami tutaj do nas wchodzi tutaj na ogródki działkowe przy ulicy Mickiewicza. Także można obserwować jak najbardziej wiosnę, czuć w powietrzu, szczególnie teraz w lutym, kiedy mamy tak ciepły luty. Tyle jest deszczu zamiast mrozu i śniegu, więc to już widać. To już słychać po tym radosnym śpiewie ptaków, że wiosnę mamy tuż, tuż. Szczególnie, że już żurawie przelatują nad głowami. Pierwsze żurawie słyszałam już w styczniu na Kaszubach. Także to już zwiastuje ten początek wiosny. Pączki można zaobserwować też już na drzewach i krzewach. A chciałam pozdrowić, jeśli chodzi o dziadów, moją nauczycielkę z 12 liceum w dawnej Budowlance. Budowlance, nie wiem, czy ona jeszcze jest, czy nie. Bo drugą część dziadów przerabialiśmy bardzo długo, tak się złożyło. I pozdrawiam serdecznie panią Bogumiłę Wlizło, która nas uczyła języka polskiego i przygotowywała do matury. No to jest niesłychana lektura. No ja się, szczerze powiedziawszy, bałam niektórych tych opisów, bo to przepięknie jest opisana ta nasza dawna, dawna taka tradycja ludowa, kiedy żegnało się zmarłych, kiedy czuło się nadchodzącą śmierć, kiedy wierzono w duchy. Niektórzy je widzieli, niektórzy je słyszeli, niektórzy je przeczuwali. Także to jest wyjątkowa, wyjątkowa taka dziedzina naszej tożsamości, historii, kultury, literatury. I zachęcam do czytania, szczególnie rodziców, kiedy mają troszkę wolnego czasu, nadchodzi niedziela, żeby z książką, z dziećmi posiedzieć, przeczytać chociażby te 15 minut, bo jeżeli dzieci nie poświęcą tego czasu na czytanie, mając wzór od rodziców czytających z nimi, to nigdy nie pokochają literatury, nie pokochają książek, a to właśnie przez czytanie książek rozwija się nasza wyobraźnia, nasza wiedza o świecie i nasza wrażliwość na przyrodę też. W świecie takim zagonionym, gdzie każdy jest w jakimś swoim tablecie, komórce czy innych urządzeniach, które zatrzymują nas w internecie, warto wyjść na spacer, posłuchać, popatrzeć, zadrzeć głowę do góry, też spojrzeć na ziemię, co tam z niej wyrasta, co kiełkuje, bo za chwilę już tego nie będzie widać, bujna roślinność zaleje wszystko. A teraz jest ten najpiękniejszy czas, gdzie można to wszystko zobaczyć jeszcze w takiej nagiej szacie, odsłonie, zauważyć kształty, zauważyć rozmaite drzewa, jak wyglądają, jak się od siebie różnią, też spojrzeć na korę, rodzaje drzew i tego dzieci uczyć, bo to jest najpiękniejsze, co możemy im dać.
Pani Lucyno, z zachwytem wsłuchaliśmy się w te wszystkie Pani słowa i te drobiazgowe, szczegółowe informacje od literatury pięknej aż po przyrodę. Tak to jest niesamowicie, że nam się to właśnie wszystko łączy. A skoro tak wczesnym rankiem, nawet w sobotę Pani wstaje po czwartej, to my zapraszamy od razu do studia, bo my też tutaj po czwartej się pojawiamy wraz z Panem realizatorem i rozpoczynamy pracę, aby przygotować program dla Państwa. Jesteśmy pełni podziwu. Bardzo dziękujemy za te pełne historie i opowieści. Wprawdzie nie mamy zdjęć żurawi, ale tak jak zaznaczyłam, mamy niesamowite, a to dobrze, mamy niesamowite, artystyczne, piękne, przyrodnicze zdjęcia na dziś do rozdania dla Państwa. To są zdjęcia, z których można stworzyć album, albo też właśnie galerię nawet na ścianie. Przepiękne krajobrazy leśne i oczywiście owego Głuszca, jeśli chodzi o nadleśnictwo. Janów Lubelski, Biłgoraj i Józefów, w którym dzisiaj jesteśmy. Bardzo Pani dziękuję za te wszystkie historie i opowieści. To bardzo mądre, wyjątkowo mądre słowa. Wszystkiego dobrego dla Pani. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję. Również pozdrawiam serdecznie Panią i Państwa.
A my powracamy do leśnictwa Głuchy, tam gdzie również sam pan leśniczy Waldemar Malicki, teren oczywiście przypomnę nadleśnictwa Józefów, też się chwali, że również ma karmnik. I żeby nie było tak głucho wszędzie i ciemno wszędzie, no to także te ptasie głosy tam się odzywają.
Kiedy to było? W 2017 bodajże roku. Akurat ten budynek był remontowany, no i troszeczkę tam były takie, że tak powiem, zmiany poddasza, inaczej to wyglądało i pracowały grupy budowlane. I rano przyjeżdżaliśmy, to w zimie też prace były prowadzone. Rano przyjeżdżaliśmy i po terenie tego podwórza, tutaj na terenie podwórza i tego miejsca, gdzie ta ekipa wyrzucała jakieś odpady, no wiadomo budowlane jakie to były, to przychodziły jelenie, tu niedaleko zajączek sobie przybiegał, a w tym roku nawet i kuropatwy były. W środku lasu, od najbliższej miejscowości, no podejrzewam, chyba zamk jest najbliższą miejscowością, no to podejrzewam, to będzie z 8 kilometrów w środku lasu. Także ciekawie, fajnie jest. My tutaj, nie wiem, czy pani zauważyła, muszę się pochwalić, że też próbujemy dokarmiać jakieś tam sikorki, prawda, ptaszki. To ciekawe, gwarnie jest, jak już tak ten śnieg spadnie i te ptaszki tutaj wiadomo, że kiedy tam pod korą coś znajdą, to znajdą, ale tutaj zawsze mogą się poratować jakąś pyzą nasienną, czy po prostu zwykłym prosem w karmikach, które też stoją tutaj.
I o to proszę, tym razem chciałabym Państwa zapytać. 801 50 10 22 to takie proste pytanie o proszę. Czy Państwo pamiętają w ogóle, cóż to takiego jest? A propos literatury, to w literaturze pięknej często właśnie to proszę się pojawiało. Czy teraz pojawia się w naszym na przykład ludzkim menu, czy także w tym menu karmnikowym? Czy Państwo mają jakieś skojarzenia? Cóż to takiego może być proszę? lasmałpka.radiolublin.pl. Halo, halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu, kłaniamy się pięknie, tu Leśne Wędrowanie. Halo.
Witam serdecznie.
Gdyby mógł pan troszeczkę przyciszyć radioodbiornik, to będzie nam
już wyjdę z kuchni.
Rozmawiało, tak? Proszę, z czym się panu kojarzy, czy pan wie, cóż to takiego jest?
To znaczy, ja pochodzę ze wsi, spod Janowa Lubelskiego, Potok Wielki, no i tata sadził, siał to proszę, po prostu potrzebne to było, jak się bieliło izbę, robiło się pędzle takie z tego prosa, a z nasionek robiło się kaszę, chyba ta kasza nazywała się kasza jaglana, jagły.
I to są dobre skojarzenia, jak najbardziej, tak? No nie jest to zbyt oczywiste zboże, tak, o które można by było dzisiaj nawet właśnie tę młodzież zapytać. Myślę, że z młodymi to może być problem z rozróżnieniem na przykład jęczmienia od pszenicy albo pszenżyta, prawda? Natomiast proszę, wydaje się czymś szalenie archaicznym, ale jeśli chodzi o podejście do zdrowej żywności, to proszę sobie wyobrazić, że jak wiele takich pierwotnych również zbóż, także i proso powraca. Więc to nie tylko karmnik, ale także i takie nasze menu, to menu takie prozdrowotne. Bardzo dziękuję za przytoczenie tych pana doświadczeń, takich typowo życiowych, bo to nam od razu rozjaśnia i troszeczkę bardziej wskazuje, zwłaszcza te pędzle nas tutaj zafrapowały, to proszę opisać, jak wyglądają te gałązki, że można było z nich właśnie do takiego białkowania chałupy, czy też całego obejścia, można było zrobić ten pędzelek. Jak to wyglądało?
To znaczy jest to zboże, które ma taki kiść po prostu, bardzo duży, rozrośnięty kiść. Coś może na wzór dzisiejszego rzepaku, tylko że bardziej zwięzłe. No i bardzo dużo było tych ziarenek, które po omłóceniu były używane na kaszę, a ta reszta była wiązana tak, w takie wiązeczki. No i nie było to wyrzucane, tylko gdzieś tam. Pamiętam, że te pędzle były robione. Mama zawsze bieliła jakieś tam drzewka w ogrodzie się bieliło, czy po prostu izbę.
Pełna zgoda i pełna racja, zwłaszcza, że no nie ukrywajmy, internet też nawet takie proso jest nam w stanie ukazać i to wygląda tak, jak pan w tym momencie nam to opisuje i mówi. Bardzo pięknie dziękuję.
Mam to przed oczami. Przepraszam bardzo, bo ja nie dzwoniłem bardzo długo, czy byłem na leczeniu. Czy mógłbym poprosić o te właśnie zdjęcia z tych z okolic Janowa?
Z życzeniami zdrowia poszukamy, sprawdzimy. Nie mamy zbyt wielu tych pięknych folderów, czy też no, albumów zdjęć, ale jak najbardziej coś przyrodniczego postaramy się odszukać. Wszystkiego dobrego, a ja tylko Państwu powiem, że tuż po godzinie 8 powrócimy do naszych leśnych wędrówek.
Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin.
Kiedy zerkną Państwo na mapę turystyczną i odnajdą leśniczówkę Głuchy, to jak najbardziej warto tam się wybrać i warto na trasie po roztoczu właśnie to miejsce sobie zaznaczyć. Przypomnę, teren nadleśnictwa Józefów. Leśniczówka Głuchy to 214 metrów nad poziomem morza. Można ustawić sobie tę leśniczówkę jako początek trasy, ale można też, drodzy Państwo, wędrować tam szlakiem walk partyzanckich. Bo to nie tylko kwestia przyrody, ale również i historii.
W ubiegłym roku przyjechała ekipa z Muzeum Wojska Polskiego z Warszawy i mieli dokumenty, gdzie prawdopodobnie na tym terenie był schowany sztandar wrześniowy, żołnierzy września. No i przyjechali panowie, między innymi też i tutaj tam nasz pan lokalny, taki odkrywca, pan Sikorski, prawda? Tak. Adam, tak. No i z Muzeum Wojska Polskiego pan. No i przyjeżdżał tutaj i były poszukiwania, były koparki, dokumenty, zdjęcia. Byli świadkowie, no świadkowie, o ile świadkowie byli, to byli tacy, którzy pamiętali jeszcze stare budynki, gdzie tutaj leśniczówka stała. Bo prawdopodobnie dowódca, czy ktoś ze sztabu tego pułku z Lidy miał przekazać sztandar żonie leśniczego miejscowemu, bo leśniczego nie było, żona leśniczego przyjęła, ten sztandar dała synowi swojemu do ukrycia. Ten pan leśniczy nazywał się pan Dyszlewski. I to są właśnie zdjęcia, takie dziwne, bo jeszcze przedwojenne, a w bardzo dobrym, że tak powiem, stanie, prawda? Bo ładnie to wygląda. Madziu, później odzwonię, dobra? No zajęty teraz jestem. Dobrze, 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 patrzeć. Ale obciach. I to własna żona tak potrafi zadzwonić w taki moment. Ja tu się produkuję, Boże, kochany. I teraz tak, i mam te zdjęcia, prawda? No widać, że całej rodziny są te zdjęcia. Pan Dyszlewski, leśniczy tutaj miejscowy, no był leśniczym ordynackim. W czasie wojny zginął tutaj w 1943 roku. Pozostała część rodziny porozjeżdżała się po prostu. Budynek został spalony. Zostały tylko miejsca, gdzie, że tak powiem, stały budynki typu stajnia, leśniczówka, jakaś studnia. To zostało namierzone, ale pomimo prób podjętych, tego sztandaru nie znaleziono. Później drugi raz ekipa jeszcze raz przyjechała, z tym, że już tak w mniej licznym składzie. Też była wynajęta kopareczka, która gdzieś tam szukała, namiary były. Szukała, nie znaleźli tego. To jest bardzo małe, bo to praktycznie sztandar, no co mogło zostać z tego sztandaru, prawda? No ale jakieś tam oznaki, może gwoździe zostały z drzewca, może szpony orła były z metalu. Nie znaleziono. A z tego co wiem, starają się w tej chwili ci ludzie, którzy no, szukają tych śladów, jeszcze raz tutaj przyjechać. A to myślę, że te zdjęcia to jest taka fajna pamiątka, kontynuacja tego. Dobrze, że ktoś pamięta o tym, prawda? Ja nie mówię, broń Boże, o sobie.
Nie mówię o sobie, zaznacza pan leśniczy Waldemar Malicki, Nadleśnictwo Józefów, ale my doskonale wiemy, że także o historię przecież właśnie leśniczowie, czyli leśnicy pracujący w terenie, również jak najbardziej dbają. Także o historię miejsca, w którym przyszło im pracować, tak jak to ma miejsce w przypadku tej leśniczówki i kancelarii leśnictwa Głuchy. Tak jak państwo słyszeli, żona do leśniczego też telefonuje, czy zadbał o siebie, czy zjadł obiad, a do nas telefonują radiosłuchacze 801 50 10 22, także 81 743 7383. Natomiast w samej kancelarii leśnictwa moją uwagę zwrócił także wieniec, który był zawieszony tuż nad biurkiem pana leśniczego.
Pani bardzo blisko leśników była, fachowo. Tak, to jest wieniec znaleziony, to jest bardzo stary jeleń byk. I teraz tak, ja go znalazłem częściowo już zjedzonego przez wilki, tak nieładnie powiem.
Ładnie czy nieładnie? No i jeszcze kolejna kwestia, że poruszamy, proszę bardzo, w rozmowie kwestię także wieńca. Ale drodzy Państwo, to nie zawsze jest tak, że jest to trofeum łowieckie, myśliwskie. I dlatego czasami warto dopytać, bo także i za tym wieńcem kryje się niesamowita historia, którą w tym momencie przytoczy Państwu i opowie tak naprawdę, jak znalazł, jak trafił do niego tutaj nad biurko w kancelarii leśnictwa ten ów wieniec.
O tym, że jest bardzo stary i nie był się w stanie chyba obronić, świadczy o tym, że na tych trzonowych zębach, tak zwane rejestry, są praktycznie gładziutkie. Ja go oceniam na jakieś 14 do 16 lat, ten byk mógł mieć. Niewykluczone, że gdzie był uszkodzony, może gdzieś tam był złamany, może w czasie rykowiska drugi byk skaleczył tą sztukę, no i po prostu gdzieś tam odeszła sobie w taki teren ustronny nad wodą, bo prawdopodobnie zgorączkowane to było. Zwierzę szukało gdzieś czegoś chłodnego, no wiadomo, no i tam już zaległo, zostało. I ja to znalazłem. I dlatego ta, nawet ta czaszka jest taka, nie jest to biała czaszka wybielona, bo nie dało się tego zrobić. To już jakieś procesy biochemiczne zaszły z tym tłuszczem, z tym wszystkim i ona jest taka, jaka jest, ale nad biurkiem ładnie to wygląda.
Ładnie wygląda, zwraca uwagę, ale też skłania do tego, żeby zadać pytanie, drodzy Państwo, i między innymi wyjaśnić tę kwestię, tak jak zaznaczyłam na początku, że to nie zawsze jest trofeum łowieckie, że czasami także za takimi darami lasu kryje się niesamowita historia, drodzy Państwo. A czemu tak leśniczy sam zresztą zaczął się tłumaczyć, liczy się ze słowami, bo teraz współcześnie, no on ma wrażenie, a pracuje przecież już tak wiele lat, już mu całkiem niedużo zostało do emerytury, słyszy ze wszech stron, jak społeczeństwo tylko krzyczy i krzyczy na tych leśników.
Także staramy się, żeby jak najmniej ludzi na nas krzyczało. Staraliśmy się zawsze być blisko tego społeczeństwa. Zresztą nie oszukujmy się, większość z nas z tego środowiska pochodzi i korzenie są no, lokalne. No i staramy się jak tylko możemy, z tym, że no, może trochę ta gospodarka troszeczkę nam się zmieniła, prawda? Niektóre organizacje, nie mówię, że to jest źle, ale niektóre organizacje pozarządowe, które nic wspólnego nie mają z lasami, ani z przyrodą, no po prostu, no są pieniądze, chcą to wykorzystać. Ja to też rozumiem, bo zawsze tak było. I starają się narzucać swój dyktat, prawda, w pracę leśników. U nas się niewiele zmienia poza technologią pracy. Można mieć pretensje do tego, że kiedyś konikami się zrywkę drewna robiło i na szkółce się konikami siało, czy tam wszystkie prace na szkółce leśnej robiło się konikiem. No, dzisiaj są ciągniki, dzisiaj są maszyny, podobnie jak i w lesie do prowadzenia gospodarki. Kiedyś był pilarz, ewentualnie ludzie, którzy drewno wozili ciągnikami. Ja jeszcze te czasy pamiętam, kiedy na składnicę drewna przyjeżdżał człowiek, oczywiście doświadczony, i potrafił wywieźć 3-4 sztuki drewna na składnicę. Dzisiaj przyjeżdża samochód, który ładuje się 60 sztukami, nie wiem, czy jeszcze więcej, w zależności od masy pojedynczej sztuki. No i to drewno wywożą. Wiadomo, kiedyś piłą inaczej wyglądało pozyskanie, bo ten pilarz przychodził, to był pracownik przeważnie państwowy i wycinał 10-15 sztuk. Dzisiaj przyjeżdża harwester, bo po prostu ludzi do pracy nie ma, bo kiedyś było 6-8 pilarzy robotników stałych w lesie, w jednym leśnictwie, a dzisiaj jest jedna grupa, która pozyskuje drewna w 2-3, a nawet czasem 4 leśnictwa, tak jak w naszych warunkach. No i oni, żeby po prostu zarobić te pieniążki, no to muszą pójść na ilość, prawda? No to wiadomo, jak przychodzi taki przeciętny Kowalski i wczoraj był tutaj las jakiś tam, a dzisiaj przyjeżdża i po prostu pół hektara tego lasu już nie ma, no to dla niego jest to szok. No nie powiem, dla nas też to czasem jest szokiem, bo wczoraj to było, dzisiaj nie ma, prawda? Tylko, że my tutaj już jakiś partyzancki, tak, że tak powiem, nie uprawiamy. Jest to wszystko planowane. Mamy taki obowiązek, który jest wynikający z ustawy o lasach, która mówi nam, że mamy każdą powierzchnię odnowić. To nie jest tak, że my sobie pozyskujemy do 2 lat.
I jeszcze kwestie właśnie tych odnowień do 2 lat także podejmiemy, bo to również panu leśniczemu wydaje się bardzo ważny temat. Jaki temat grodzeń w lesie? Ponieważ coraz częściej spotyka się z takimi żalami turystów, ale też i tym szokiem właśnie, jak również z emocjami bardzo negatywnymi. Dlaczego tak dużo tych roztoczańskich lasów, akurat tutaj w tym przypadku leśnictwa, nadleśnictwa Józefów, leśnictwa Głuchy, jest ogrodzonych.
W tym kierunku idziemy, gdzie dla nas wiadomo, musimy z każdą złotówką zastanowić się, zanim wydamy. No i w tej chwili tak jest, że jednak chyba te grodzenia takie siatką są najbardziej skuteczne. Dlatego, że raz to robimy na takiej powierzchni i później No po prostu kontrolujemy tylko jakość tego grodzenia. Bo zakładając pakuły, wełna owcza też była. Ja sam to robiłem na jakiejś malutkiej powierzchni, chciałem zobaczyć, jak to jest. Udało mi się, tylko że to jest bardzo pracochłonne. Co roku trzeba zakładać tą wełnę i co roku zdejmować wiosną, wczesną wiosną. Bo po prostu to nie zdaje egzaminu, jak się zostawi, bo wełna nie pozwala pędom przyrosnąć. A jeżeli pęd wierzchołkowy, wiadomo, zamiera, no to wtedy rolę pędu głównego przejmuje jakiś tam z boku drugi pęd. To się nazywa korelacja, z tego jeszcze co ze szkoły chyba pamiętam, takie zjawisko. No i ale wtedy to już wtedy i drzewko jest krzywe i coś się dzieje i zamiera i choruje. Jak choruje, no to zaraz jakiś znowu szkodnik wejdzie nam. No. Dlatego najbardziej skuteczną metodą są grodzenia siatką. To też jest kosztowne i pochłania za sobą dużo prac w związku z tym, że oprócz założenia takiego grodzenia, no to później trzeba kontrolować, czy przypadkiem gałąź gdzieś nie spadła, czy drzewo się nie powaliło na to, czy zwierzyna nie przerwała. W tej chwili jest coś takiego, że no jest, no. Tak się dzieje, tak jak mówiłem, że mamy te wilki, prawda? Czasem chmara jeleni napędza watacha wilków, to wpada w ogrodzenie, rwie nam to ogrodzenie. No, my to wyłapujemy, staramy się jak najszybciej wyłapać, no. Ciężko jest następnego dnia wyłapać, bo mamy samych grodzeń. Ja mam w granicach 15 kilometrów siatki. Staramy się jak najszybciej wyłapać, to i zaraz od razu naprawiamy, prawda? No bo wiadomo, jeżeli uprawa już ogrodzona, no to nie może być zniszczona, no bo w jaki sposób? Jeżeli tak, no to są konsekwencje tego.
Ale także, drodzy Państwo, są takie zwierzęta, które kompletnie nie robią sobie nic z takich grodzeń. Jak Państwo myślą, jakie to zwierzę? 801 50 10 22, a także 81 743 7383.
To jest specyficznym zwierzakiem, tak, który się za bardzo się nie przejmuje grodzeniami, za bardzo się nie przejmuje samochodami, potrafi sobie zza drzewa jeszcze zaglądać, kto się zatrzymał, jak wygląda. No jest ciekawy. Pomimo swoich gabarytów, to jest potężne zwierzę, no to dla niego sforsowanie takiej siatki to nie stwarza żadnych problemów. I po prostu idzie i nie zatrzymuje się.
Cóż to za zwierzę, które idzie i nie zatrzymuje się i nawet go właśnie to grodzenie ani ta siatka też nie jest w stanie absolutnie zatrzymać. Poza tym jest ciekawskie i ma ogromne gabaryty. lasmałpka.radiolublin.pl. Pan Dominik napisał, że to być może człowiek. Tak się wpycha w te grodzenia, no to w tym momencie musimy koniecznie Państwa przestrzegać i po raz kolejny przedstawiać te przepisy. Drodzy Państwo, na uprawy nie wchodzimy. Nie wchodzimy nawet za maślakami, jagodami, ani za niczym innym, ani nawet wtedy, kiedy widzimy taką drabinkę do wejścia przygotowaną, która wydawałaby się, że o, proszę bardzo, tutaj jest drabinka, no to człowiek może wejść. Nie może.
Oczywiście nie wolno, no, może jest w okresie wzrostu tej uprawy. No. I nawet po maślaki. No, staramy się rozumieć, no bo wiadomo, każdy jakaś tam lubi te, prawda, wytwory lasu, ale no raczej mamy tyle, takie powierzchnie wielkie tego lasu, że akurat na tą uprawę to nie musimy tam wchodzić. No jeżeli mamy taką potrzebę, to dookoła też są ładne grzybki, ładne jagody i poziomki. I tam zbierajmy to. Na uprawę nie wchodźmy. W związku z tym, że no jest to przede wszystkim bardzo duże zagrożenie pożarowe. Od tego zacznijmy. Bo gałązki sięgają samego dna lasu, czyli ściółki. W związku z tym, że wcześniej tam były prace gospodarcze prowadzone typu zręby, troszeczkę te trawy nam poszły w górę, prawda? W okresie tego spoczynku one wysychają. Na 1000, podejrzewam, na 10 tysięcy ludzi, którzy tam wejdzie, albo 100 ludzi, no nie wiem, jakiś procent, na pewno ktoś papierosa zapali, rzuci, nie dogasi. Nie ma szans wtedy taka uprawa, ona od razu się pali i zanim ktokolwiek spróbuje coś zadziałać, już uprawy nie ma. No szkoda, bo to są koszty wielkie poniesione, poza tym no jakby nie było, degradacja i siedliska i lasu, prawda? Jako takiego. Także to już tak profilaktycznie. Zabrania się. Mówię o tym, żeby po prostu na uprawy leśne nie wchodzić. Jest tyle miejsca wszędzie. My udostępniamy. Formy udostępniania lasu też są różne, prawda? a tym bardziej dla takich turystów czy ludzi, którzy chcą się troszeczkę przybliżyć do tej przyrody. Mamy tak mnóstwo, że nie ma aż takiej potrzeby w uprawę wchodzić. A jeżeli ktoś chce, no to chętnie poprowadzimy, tylko prosimy wcześniej, żeby się ktoś zgłosił, powiedział, że chciałby zobaczyć, jak te sadzonki rosną, jak to dno lasu wygląda w uprawie. Chętnie, każdy z nas na pewno, nikt nie odmówi.
Nie odmówi także pan leśniczy Waldemar Malicki z leśnictwa Głuchy. No chyba, że drodzy państwo, jesteśmy tym zwierzęciem, które wpycha się pomimo grodzenia, ogrodzenia i wszelkich innych zabezpieczeń właśnie tam, gdzie młodziutkie, świeżutkie sadzonki.
To jest specyficznym zwierzakiem, tak, który się za bardzo cię nie przejmuje grodzeniami, za bardzo się nie przejmuje samochodami, potrafi sobie zza drzewa jeszcze zaglądać, kto się zatrzymał, jak wygląda, bo jest ciekawy. Pomimo swoich gabarytów, to jest potężne zwierzę, no to dla niego sforsowanie takiej siatki to nie stwarza żadnych problemów. I po prostu idzie i nie zatrzymuje się.
Cóż to za zwierz, który idzie i nie zatrzymuje się, ale też, tak jak powiedział pan leśniczy, często na przykład zza dużego pnia drzewa spogląda na nas. Ja od razu oczyma wyobraźni widzę, wprawdzie nie w realu taką sytuację, nie na żywo widziałam, ale na zdjęciach przyrodników już jak najbardziej tak. Cóż to za zwierzę, pani Wiesławo? Dzień dobry.
Dzień dobry państwu. Jest to łoś. Jest to łoś i powiem pani, że dosyć często jeżdżę trasą Chełm-Włodawa. Na tej trasie łosie się spotyka bardzo często. One właśnie, tak jak było wspomniane, stoją w okolicy szosy. Stoją nieruchomo, potrafią bardzo często wejść na tę szosę, nie zważając na to, że jeżdżą samochody. Także dużo jest prawdy w tym, co pan leśniczy powiedział. A poza tym widuję je również w okolicach Chełma. Jest tutaj taki zalew Żółtańce. I od kilku lat, nie wiem, czy to jest para, czy to są pojedyncze osobniki, aczkolwiek widuję klępę z młodym albo pojedynczego łosia. Także lubią te okolice również, ale bywają tutaj tylko w okolicach zimy. Natomiast kiedy nastaje wiosna, no wynoszą się, podejrzewam, na takie bardziej bagniste tereny. Także łosia można spotkać również koło Chełma.
Niesamowite obserwacje pani poczyniła. Proszę bardzo, pani Wiesławo.
Jeżeli mogę jeszcze nawiązać do tego, co działo, o czym państwo mówili w pierwszej godzinie.
Proszę bardzo.
O żurawiach. To od takich 3-4 lat na zalewie Żółtańce również pojawiły się żurawie. Jest para, bardzo dobrze je słychać, a tej zimy one tutaj po prostu zimowały. Ja bardzo często chodzę na spacer wzdłuż ścieżki rowerowej przy Ucherce. I słychać po prostu parę tych żurawi. Jeżeli moje przypuszczenia się sprawdzają, to jest w tym roku, że tutaj zimowała para i dwa młode. Ja liczyłam ptaki w połowie stycznia, takiej akcji liczenia ptaków wodnych. I tego dnia, kiedy liczyłam, był dosyć spory śnieg, był też mróz, wiatr. I cztery żurawie, które też przy okazji policzyłam, stały na polu kukurydzy i tam próbowały znaleźć coś do jedzenia. Także jeden z nich, tak jak patrzyłam przez lornetkę, był taki osłabiony, miał opuszczone skrzydła, był wychudzony i myślałam, że ten żuraw po prostu nie przeżyje. Ale okazało się za parę dni, że kiedyś śnieg zniknął, że wszystkie przeżyły, wszystkie są. Także dla mnie to jest taka fajna tutaj przygoda, że mogę je na żywo obserwować albo przez lornetkę, albo je słyszę. I jestem przeszczęśliwa, że one gdzieś tutaj się zadomowiły, koło Chełma tak blisko, że można tego żurawia i tego łosia na żywo spotkać, jak się idzie na spacer ścieżką rowerową.
Pani Wiesławo, pani poczyniła naukowe sensacyjne, nawet jakby z pewnością podkreślił tutaj profesor Grzegorz Grzywaczewski, obserwacje ornitologiczne. Musimy koniecznie to sprawdzić i będziemy to konsultować z profesorem Grzywaczewskim. A propos, czy one rzeczywiście tam zimowały, jak to wygląda? Jak najbardziej to są także tereny badawcze Uniwersytetu Przyrodniczego, więc będziemy trzymać rękę na pulsie i będziemy do tych wszystkich tematów powracać. Czy my mamy do czynienia, pani Wiesławo, z osobą, która naukowo też właśnie zajmuje się ornitologią, czy to tylko i wyłącznie pasja z pani strony?
Jak najbardziej amatorsko. Od 3 lat liczę te ptaki, wysyłam te informacje, ale zdecydowanie amatorsko. Cały czas się tego uczę. No mam takie przyrodnicze wykształcenie, więc gdzieś tam ciągnie mnie w tym kierunku.
Podziwiamy. Wiedza ogromna, obserwacje wspaniałe. Liczymy na więcej. Proszę się odzywać w naszym programie, a przecież spotykamy się w Leśnym Wędrowaniu w każdą sobotę pomiędzy 7 a 9. Bardzo dziękuję za te informacje na dziś.
Program. Zawsze Państwa słucham, więc jak najbardziej.
Bardzo nam miło. Do usłyszenia w takim razie.
Do
dziękuję
usłyszenia.
Pięknie. Jeśli chodzi o obserwacje poczynione także i w tym tygodniu, jak również i w ostatnich miesiącach, bo to już nawet w miesiącach warto liczyć. Drodzy Państwo, mokro wszędzie, prawda? A propos tego, głucho wszędzie, ciemno wszędzie, no to jeszcze mokro wszędzie nam tutaj do kompletu dochodzi. Dużo błota z pewnością w lasach gdzieś Państwo napotkają. Pełne wody, także różnego rodzaju rowy odprowadzające właśnie tę wodę, także wzdłuż dróg leśnych. Czy to dobrze, czy to źle? Bo okazuje się, że nie wszystko, co takie oczywiste i pierwsze takie równanie, że skoro woda to życie, tak należy do tego podchodzić. I tutaj uwagę na to zjawisko zwrócił nam pan leśniczy Waldemar Malicki.
Po ostatnich opadach bardzo duży podniósł się poziom wód gruntowych w ogóle. No nie wiem, no ale to nie, też nie jest korzystne, bo dlatego, że teraz ta woda podnosi się, później wiadomo, są susze, czyli woda opada, no roślina jako ta, ja cały czas zmierzam do tych drzew, prawda? Nie jest to korzystne, bo tak, no taki prosto, o co chodzi w tym wszystkim, że drzewo jak rośnie, roślina rośnie, przystosowuje swój system korzeniowy do pewnego poziomu wód, prawda? I jeżeli zaczynają się wahania poziomu wód, to albo to drzewo korzenie przytapia, albo po prostu brakuje tego. Są niektóre gatunki drzew, które sobie bardzo dobrze z tym radzą, bo system palowy gdzieś tam głęboko sięgają i wtedy tą wodę, nawet jeżeli opad wód jest duży, czyli wtedy niski poziom wód gruntowych jest, no to sobie radzą, no ale niektóre gatunki zaczynają nam na początku chorować, no bo wiadomo, nie mają dostępu do wody, prawda? Jeżeli chorują, no to zaraz tam jakieś szkodniki zaczynają, no bo wiadomo, na pochyłe drzewo, tak?
Cóż było dalej, drodzy Państwo? My tak dzisiaj jakoś z panem Waldemarem Malickim, leśniczym leśnictwa Głuchy, teren nad leśnictwo Józefów, sięgamy do literatury, ale teraz akurat do przysłów, więc polonistyczne zapędy, jak słyszymy, pan leśniczy ma. Na pochyłe drzewo to co takiego się także dzieje? I to jest pytanie do Państwa. Kto nam dokończy to powiedzenie? Dzień dobry, panie Andrzeju.
Dzień dobry, pani redaktor. Witam wspaniałych współsłuchaczy. No i nie zapominam panu za konsolą. Otóż tak, na pochyłe drzewo wszystkie kozy włażą. Tak to mi się coś jakoś kojarzy. No
tak
jest. Widziałem to zresztą, palenica mi się przypomina, gdzie widzieliśmy za nią, prawda, kózki. Jedna, drugiej na grzbiet stawała i z pochyłego drzewa konsumowała wszystko, co tylko można było. Fajna sprawa to była. Panie Radziu, ja tak wracając za chwileczkę może do tych łosi. Mam przyjaciół w Kanadzie, którzy no, w czasie spotkania opowiadali, w ich miejscowości jest, są w okolicy nawet też, jest zakaz całkowity nie tylko strzelania, ale w ogóle przeganiania czy negatywnego stosunku do łosi. I teraz co się wydarzyło? Wydarzyła się taka historia, że tam no, szybkość dozwolona przez jezdnie, które są piękne, gładkie, do szybkiego ruchu, można jechać 4 do 5 mil na godzinę, bo łosie się panoszą i koniec. Druga sprawa, gospodynie no, mają kłopot, żeby uprawiać warzywa, bo wstawianie nawet płotów 2-metrowych, powiedziano mi, nie ma sensu, potrafią przeskoczyć, nie dość, że mogą zahaczyć no i zniekształcić płot, to jeszcze i tak z ogródka pozostaną tylko szczątki. Uwielbiają warzywa domowe.
Panie Andrzeju, tu jest pełna zgoda, bo pan Piotr, doświadczony ogrodnik i sadownik, również pisze o tym, że płot do 1,5 metra łoś jest w stanie przeskoczyć bez rozbiegu, z miejsca. A jak mu się nie chce skakać, to potrafi pójść i z tym płotem na grzbiecie.
Tak, to spuści tylko łeb, prawda? Ja miałem w Dąbrówce spotkanie z łosiem, tu naszej Dąbrówce koło Lublina. No, nasze spotkanie. No, nie prosiliśmy się, nie zapraszani ani on mnie, ani ja jego, ale ja byłem zajęty, no tam grzybków szukałem z schylony, a on wyprostowany dumnie szedł. Więc tak, to nieważne, że tam jeszcze był drewniany płotek, no wprawdzie przegniły co nieco, ale przeszedł sobie, dosłownie przeszedł ciałem, ten płotek przesunął, prawda, czyli po prostu rozwalił go. No i on sobie tam, no, w pewnej chwili zatrzymał się, nie wiem, czy mnie zobaczył, no i czy moje przerażenie do jego uszu dotarło, stanął, popatrzył. No ja miałem troszeczkę mieszane uczucia, prawda? Nie chciałem jakiegoś bliższego kontaktu, nie chciałem wymiany zdań, powiedzmy zdań, a on postał, w tej pewnej chwili majestatycznie się oddalił, a ja mniej majestatycznie też w drugą stronę.
Panie tak Andrzeju, i też pan Piotr właśnie pisze, że łoś łazi jak chce i kędy chce. Więc to jest pełna tak. charakterystyka. Ależ pan ma przygody.
To nie będzie, kto ich szuka, to je znajdzie. Od tego zacznijmy. Na tym polega fajne życie, że właśnie szukam przygód, znajduję. No, można je oberwać, ale to też jest skalkulowane. Ale wartość przygody jest niezastąpiona. Ja jeszcze to chciałem dodać, że mieliśmy w szkole wspaniałą panią profesor, no już świętej pamięci, Sawicka, polonistka, zakochana w Mickiewiczu i nie tylko. No i w momencie, kiedy chcieliśmy troszeczkę dokuczyć, to na to powiedzmy sobie, że tak powiem hasłowe tam cicho wszędzie, głucho wszędzie, dopowiadaliśmy, panie profesor, nic nie było, nic nie będzie.
Grunt, że się rymowało.
Tak, no wzbudzaliśmy taką troszeczkę, ale rozumiała nasze buńczuczne młodzieńce. Fakty,
ale my też, dobrze. Nasza klasa też tak odpowiadała, kartkówka będzie, albo dyktando będzie. Więc no, zawsze będzie, uczeń prawda? Myśli o tym, co mu bliskie, prawda? Niekoniecznie miłe.
Pani Madzia, jeszcze tylko tak dosłownie króciutko odnośnie tych powiedzmy gospodarki leśnej, upraw, nasadzeń i tak dalej. Tak, sam też uczestniczyłem na tych nasadzeniach. Notabene spotkaliśmy się, pani Madzia, na kopalinie.
Tak jest.
W czasie nasadzeń. Ale do czego zmierzam? Przypomina mi się już świętej pamięci niestety stary Knapczyk, stary Grol z Beskid Dużywieckiego, no po sąsiedzku mojej babci. On podał tak, tego sierczka to się ciapnie za 5 minutek, bo się weźmie to i tamto, fur i nie ma sierczka. A ten sierczek, żeby wyrósł, 30 lat potrzeba. No coś w tym jednak jest. Może to ja naprawdę wiem, że istnieje gospodarka i tak dalej, ale pomyślmy, jeżeli ja widziałem i byłem w tych stronach, no nie tak dawno, powstała masa w czasie Prosperity Śląska, górnictwa, wykupionych terenów pod dacie. No ja wiem, że wypoczynek, rekreacja, ale w daci jest pan i powiedzmy sobie jego najbliższa rodzina, ewentualnie czasem goście przyjadą, a lasu tego nie odbuduje natychmiast i no po prostu żal patrzeć, jak tam takie się robiły te dziury, nazwijmy to, w tym leśnym kompleksie, a tak jednak no, działo się, nie wiem jak będzie dalej, ale działo się i o tym bądźmy szczerzy, też trzeba pomyśleć, bo no, my sami nie stworzymy sobie dobrych warunków, ale będziemy ich mieli.
Panie Andrzeju, powrócimy do tematu. Co więcej, proszę sobie wyobrazić, że także kontekst tatrzański i Puszczy Białowieskiej również się pojawi, ponieważ pan leśniczy Waldemar Malicki także na takich wyprawach właśnie leśnych, nie tylko po Polsce, ale po całej Europie jeździ, tak jak i wielu innych leśników, po to, żeby zbierać doświadczenia, po to, żeby również obserwować, co, gdzie i jak można zrobić lepiej. To już za chwilkę. Bardzo dziękuję, panie Andrzeju. Pozdrawiam.
Pozdrawiam serdecznie, kłaniam się.
A my powracamy do tego powiedzenia, które właśnie wysunął w stosunku do państwa pan leśniczy Waldemar Malicki, czyli na pochyłe drzewo.
Na pochyłe drzewo, tak? I koza skacze. No i zaczynają szkodniki, typu korniki, no świerk ma kornika drukarza, sosna ma kornika ostrozębnego, no my tam jakoś tam rozpoznajemy te szkodniki i zaczynamy mieć problemy z tym i wtedy oprócz tego, że trzeba usunąć drzewa porażone, to też i tak zwany margines wycinamy, gdzie jeszcze nie widać objawów, jeszcze nie widać na koronach, a one są już porażone. I wtedy, wie pani, to jest podobnie jak na zasadzie lekarza-chirurga, prawda? Jeżeli jest taki stan zapalny na skórze, to oprócz tego, że się usuwa ten stan zapalny, to jeszcze margines dookoła trzeba oczyścić i zdezynfekować. To jest bardzo podobne. My tutaj nic nowego nie wymyśliliśmy. Po prostu należy troszeczkę poszerzyć to gniazdo uszkodzenia. Ja mówię niedużo, czasem wystarczy. Zależy od gniazda, to czasem jest 6, czasem 12 metrów. Jeszcze te drzewa dookoła należy usunąć, zniszczyć miejsce, gdzie ewentualnie te szkodniki przebywają i będziemy po drodze jechać, ja pani pokażę, pięknie odnowione miejsce w tym miejscu, gdzie dwa razy próbowaliśmy tylko wycinać drzewa porażone i nie było efektu. Dopiero po usunięciu marginesu problem się skończył, a w miejscu, gdzie wystąpiła ta szkoda, glebę przygotowaliśmy delikatnie pod obsiew naturalny. Czyli praktycznie samo się posiało i w tej chwili mamy pięknie odnowioną powierzchnię.
Naturalnie. Byłam, widziałam właśnie tę naturalnie odnowioną powierzchnię na terenie leśnictwa Głuchy, zresztą nie jedną, jeśli chodzi o nadleśnictwo Józefów. No i w kontekście tych również odnowień naturalnych także pojawił się ten kornik i kornik kojarzący się nam też, drodzy Państwo, przecież z Puszczą Białowieską, ale okazuje się, że nie tylko Puszcza była nim dotknięta i tutaj właśnie to porównanie, o którym mówiłam, czyli będzie temat i puszczański, i tatrzański.
Oprócz Puszczy Białowieskiej, my tak wszyscy mówimy o tej Puszczy Białowieskiej. To może Puszcza Białowieska, chodzi o tą Puszczę Białowieską, ale ja dam pani prosty przykład, zresztą radiosłuchacze na pewno, bo o ile do Białowieży, to może część ludzi nie pojechało, ale w Zakopanem to każdy był. Z Kuźnic każdy jechał, prawda, gdzieś tam na Kasprowy. I proszę tam zobaczyć, jakie tam są połacia rudych świerczyn. Czyli te rude świerczyny to są świerczyny, które uschły. I to jest efekt tego, że to jest park, tam nie wolno tego robić. Druga sprawa, że tam jest jeszcze inny problem, bo rozmawiałam też i z przewodnikiem miejscowym, który mówi, że tam jest duży udział lasów prywatnych. Każdego górala. Jeden chce sobie uporządkować te lasy, drugi niekoniecznie, prawda? No bo albo jakieś sprawy są podziałowe, albo no nie wiadomo, jak to jest na działkach prywatnych i ze współwłaścicielami. I tam bardzo prosto, dosłownie można zobaczyć, nawet jak się idzie tam w kierunku, nie wiem, Skalatówek, powiedzmy na Halę Kondratową, prawda? No to tam też widać, jak to te drzewostany tam wyglądają, te świerczyny. Tam jest jeszcze poza tym inny problem, bo tam są, swego czasu były wprowadzane monokultury świerkowe. I to się mści teraz. No ale zmierzam do tego, że po prostu, jeżeli się w pewien sposób nie gospodaruje, w odpowiedni sposób, tymi drzewostanami, no to tak to wygląda.
A trzeba, jeśli chodzi o gospodarkę leśną, i to też nam wskazują leśnicy, czuwać tak naprawdę na wielu frontach, no bo na zachwianej gospodarce, no to tak jak z tym drzewem, prawda, że pochyłem, że na niego też i koza skacze. Drodzy Państwo, a jeśli chodzi o element przyrodniczy kolejny, czyli dzika zwierzyna w lesie, i to ta dosłownie dzika, czyli dziki, też to jest temat, który często poruszamy w wielu nadleśnictwach i tutaj w Józefowie, jeśli chodzi o leśnictwo Głuchy, także zapytaliśmy, jak tutaj się dziki mają, czy w ogóle się mają, bo przecież to drzewostan troszeczkę inny.
No w tej chwili w związku z tym, że no nie mamy tutaj za dużo dzików. Z tego, co słyszałem w okolicach, gdzie są jakieś takie mniejsze kompleksy leśne może, tych dzików jest więcej. Są, to chyba zależy od żyzności też i ziem, prawda? Bo na tych terenach są tereny ubogie siedliskowo, czyli tutaj są lasy, bory. No w borach wiadomo jest sosna. No dzik się żywi oprócz pędraka, to jeszcze też i zjada coś tam, białko jakieś rośliny, czyli zboża, kukurydzę, inne jakieś tam produkty tego typu rolnicze. A w związku z tym, że tu jest jeden wielki kompleks leśny. Tych dzików tutaj w środku lasu mniej mamy. Na obrzeżach może będzie troszeczkę więcej, no ale to już nie dotyczy lasu, prawda? No wiadomo, szyszkami dzik się nie żywi. No. A tutaj jest 95% sosny.
A jak z kwestią chorobową, jak z kwestią ASF?
Był. Pojedyncze sztuki, tak, które gdzieś tam się przemieszczały, były stwierdzone. No oczywiście jakaś tam profilaktyka była w tym kierunku prowadzona przez stacje wojewódzkie, tak zwane WIS-u, inspekcje sanitarne i były te redukcje tych dzików. Też uczestniczyliśmy jako nadleśnictwo, jako koła łowieckie, które gospodarują tutaj na naszych terenach. No to był projekt taki rządowy, że tak powiem. No. W tej chwili są osobniki, które powolutku, powoli odbudowują się, z tym, że prawdopodobnie stwierdza się u nich ten ASF, który już kiedyś w historii gdzieś tam był. Czyli to są osobniki, które się uodporniły i nie są w tej chwili nosicielami. W związku z tym te tusze odstrzelonej zwierzyny, bo prowadzi się cały czas kontrolę nad ASF-em i każdą sztukę daje się do badania, udostępnia się i nie stwierdzono w ostatnim okresie ASF-u takiego aktywnego, który zapowietrzałby tereny, na których one występują i w związku z tym nie ma stref zagrożenia, tak zwaną niebieską czy czerwoną strefą. Dzika też nie jest tak łatwo zobaczyć, prawda? Dzik to jest zwierzęciem płochliwym i naprawdę wytrawnego trzeba myśliwego, który potrafi podejść dzika. I zwierzyna jest na zawołanie. Nie, no, trzeba wiedzieć gdzie, trzeba wiedzieć jak podejść, wiadomo z której strony, prawda? No bo to jest związane, że tak powiem, z praktyką taką. Myśliwego, czy leśniczego, czy pracownika służby terenowej, no ogólnie mówię.
A teraz jeszcze, drodzy Państwo, temat, który podjęliśmy tydzień temu. Jednak tak wiele listów otrzymałam na las@radiolublin.pl, tak wiele zapytań także telefonicznych do naszej redakcji. A propos tych koszy. Koszy przy rezerwatach, koszy także przy miejscach. Była tam mowa oczywiście także i o parkach narodowych. Jak to jest z tymi koszami i ochroną, jak również ze sprzątaniem tych śmieci, bo często mówił o tym pan podleśniczy Krzysztof Malec z leśnictwa Rybnica. Drodzy Państwo, także teren nadleśnictwa Józefów, czyli tego bardzo turystycznego, roztoczeńskiego. Sam zresztą pan Krzysztof Malec to również i przewodnik turystyczny wieloletni, więc tutaj jego doświadczenie jest bardzo cenne i bardzo często słyszał od turystów, no dobrze, no to ja mogę wyrzucić te śmieci, ale gdzie, jak tu panie, nie ma koszy. Więc jeszcze raz podkreślamy, drodzy Państwo, dlaczego w lesie tak naprawdę, tak jak i w parkach narodowych, tak jak i w Tatrzańskim Parku Narodowym, nie powinno być tych koszy, co niestety w ostatnich latach skutkuje tym, o czym mówiliśmy, że na przykład na szlakówkach, czyli na miejscach oznaczenia szlaków, bądź też pod kamieniami po prostu, no turyści chyba nie możemy tak o nich powiedzieć. Właśnie niestety, ale ludzie zostawiają ukryte niby to, w cudzysłowie, śmieci.
Po pierwsze, że do kosza wrzucamy naprawdę różności. Wrzucamy opakowania po produktach spożywczych z resztkami tego jedzenia.
O, a to kto?
A to właśnie sprawca śladów. Jedne, co tu widzieliśmy, piesek z jakimiś turystami.
Piesek do nas podchodzi, wita się
tak,
z nami.
Tak, zaraz powiemy. Proszę Państwa, piesek powinien być na smyczy.
A, dobra.
Bezwzględnie. Ma prawo zwiedzać, ma prawo sobie pobiegać, ale na smyczy. No i oczywiście zwierzęta. Bardzo chętnie spacerujemy sobie z pieskami. Oczywiście jest to dozwolone. Jeśli na jakąś ścieżkę, na jakiś szlak w parku narodowym, bo w rezerwatach raczej się to nie zdarza, w parkach narodowych może się zdarzyć, że jest zakaz prowadzenia psów, są odpowiednie tabliczki, odpowiednie znaki i stosujmy się do tego. I to nie wynika ze złośliwości pracowników parku. To jest uzasadnione. Jeśli ktoś ma wątpliwości, można się zapoznać z dostępnym wszędzie regulaminem parku, i tam pisze, dlaczego, co nie wolno i dlaczego nie wolno. Stosujmy się do tego. Ja nie jestem jakimś rygorystą, ja osobiście, prawda? Ale ktoś ten regulamin w jakimś celu wymyślił, prawda? Stworzył go. Stosujmy się do tego. Jeśli ktoś się zapozna z regulaminem szczegółowo nawet, przeanalizuje słowo po słowie, nie znajdzie tam fragmentów złośliwych dla turysty. Wszystko jest dla dobra parku, a przy tym i dla turysty. Bo właściwe zachowanie może nas doprowadzić do jakichś zagrożeń, do jakichś niebezpieczeństw. A o tym też regulamin właśnie mówi. I pieski jak najbardziej. Zwierzęta też potrzebują się wybiegać, ale niech te pieski będą na smyczy.
psy, które są na liście psów niebezpiecznych, obowiązkowo dodatkowo w kagańcach. A jest lista psów niebezpiecznych i właściciel pieska wie, jakiego pieska na stanie posiada. Więc smycz, więc tam, gdzie, kiedy trzeba, kaganiec. I to nie jest ważne, jak często spotykam się z tłumaczeniem, a proszę pana, to taki malutki pieseczek, on nikomu nic nie zrobił, a proszę pana, to taki malutki odszczeniaczka mam w domu, on nikogo jeszcze nie skrzywdził. Nieważne. To jest zwierzę. Mnie kiedyś pogryzł naprawdę mały piesek, nogę mi poszarpał. Malutki piesek, nikt by się nie spodziewał. Mały czy duży pies na smyczy. I na spacer, na szlak.
I powiedzmy też słuchaczom, czyli jakie są zasady, no właśnie, zachowania nawet.
Kiedy jesteśmy na szlaku, miejmy cały czas świadomość, że jesteśmy gośćmi w lesie. Kiedy idziemy do kogoś w goście, stosujemy się do zasad panujących w tym domu. Las jest domem dla zwierząt i szanujmy zasady, które tutaj obowiązują. Więc co do tego właściwego zachowania należy? Nie krzyczymy, nie śpiewamy, nie chodzimy z włączonymi radiami, gdzie często mi się zdarza, że jeszcze nikogo nie widzę, ale już muzyka z daleka słychać. No i problem zaśmiecania to, o czym wspominaliśmy. No przecież idąc na szlak, mamy w plecakach wodę, kanapki, ciasteczko, cokolwiek, prawda? Bo chcemy z tego skorzystać. Jeśli to wszystko niesiemy w plecaku, to jest ciężkie, no to z opakowania puste po tym są o wiele lżejsze. Wyjęliśmy z plecaka, włóżmy w plecak. Na każdym parkingu, czy to przy rezerwatach, czy przy parkach narodowych, są kosze. Jeśli nawet nie znajdziemy na szlaku, jest to uzasadnione różnymi powodami, to na pewno na parkingu. Kiedy przyjeżdżamy na parking, rozejrzyjmy się, są kosze. Wracamy ze szlaku, wyrzućmy to do kosza na parkingu, nie zostawiajmy tego w lesie. Śmiecie porzucone w lesie to nie tylko przykry obrazek, to nie tylko zaśmiecenie, to jest ogromne zagrożenie dla zwierząt oczywiście. Porzucone resztki opakowania po produktach, z resztkami produktu, zwierzyna łapczywie to zjada, połyka folię, dławi się, umiera w strasznych mękach. Porzucone puszki po napojach, porzucone butelki. Pułapka dla milionów owadów. Bardzo często nam, leśnikom, zdarza się znaleźć coś takiego w lesie. Proszę mi wierzyć, pełne puszki, pełne butelki martwych owadów. Śmierdzi to okropnie, bo to przez miesiące, nieznalezione wcześniej, rozkłada się wszystko. Owady mają taką dziwną jakąś naturę, że przed siebie. Nie rozumieją, że można zawrócić i wycofać się z zagrożonego miejsca. Wejdzie do tej butelki, do tej puszki i tam pada. Spragnienia. Z różnych powodów, z głodu, ze stresu, zwierzęta też się stresują, nie oszukujmy się. Tak jak przeżywają to samo jak my ludzie, co i my ludzie przeżywamy. Więc miliony w skali kraju, to ja się boję sobie wyobrazić, ile to jest tych martwych owadów padniętych w strasznych męczarniach. Więc miejmy na uwadze, jak się zachowujemy na szlaku.
Oczywiście to wszystko działo się przy rezerwacie Czartowe Pole, a jest to bajkowa plątanina drzew, traw, krzewów, które razem z tą meandrującą rzeczką, piaskowymi wysepkami i omszonymi drzewami wprowadzają nas wręcz ten bajkowy, taki legendarny klimat rezerwatu Czartowe Pole. Drodzy Państwo, tam jest niesamowicie pięknie, więc niepięknie wyglądały te biegające wokół nas pieski, bez smyczy i bez jakiegokolwiek nadzoru właścicieli, jak również no już ten topniejący śnieg, który odsłonił tak dużo śmieci przy rezerwacie. To było coś niesamowitego i stąd też takie życzenie i marzenie pana Krzysztofa Malca, wieloletniego także edukatora leśnego, że być może no kiedyś to się wszystko zmieni.
Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
Kiedyś to się zmieni, jeśli doczekam takich czasów, będę miał ogromną frajdę, że małego paluszka przyłożyłem do tych zmian, bo naprawdę przez te lata, co zajmuję się tą edukacją, bardzo często właśnie są poruszane temat zaśmiecania, temat zachowania w lesie, w tym oczywiście w obiektach chronionych, w rezerwatach czy w parkach. I cały czas liczę na to, że woda na młyn jednak będzie. Jak to mówią, że z tej mąki będzie chleb. Oby.
Oby, oby te wszystkie życzenia i marzenia leśniczych się spełniły i sprawdziły. A ja jeszcze zacytuję Państwu na zakończenie naszej audycji list od pana Krzysztofa. Właśnie dotarłem do brzozowego kątu. Temperatura 8,5 stopnia, powyżej zera. Deszcz zaczyna padać, na razie to tylko mała mrzawka. Słońca niestety oczywiście brak. A odnośnie tego ciemno wszędzie, cicho wszędzie, od czego zaczęła się nasza dzisiejsza audycja, to ja właśnie dziś specjalnie przyjechałem w rodzinne strony na pogrzeb mojego pana od fizyki i jednocześnie taty mojego dobrego kolegi z klasy. Słuchając dziś was podczas drogi, mogłem też trochę pozastanawiać się nad istotą życia i przyrody. Pozdrawiam, Krzysztof. Dziękujemy za te pozdrowienia i na kolejne czekamy już za tydzień. Także za te wszystkie refleksje tak filozoficznie w tym naszym programie i literacko się robi, czyli nie tylko przyroda, ale wszystko to, co z nią jest związane, w tym także i człowiek. Dziękuję za dziś. Magdalena Lipiec-Jaremek. Kłaniam się. Do usłyszenia.